Naszym gościem jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam serdecznie, panie przewodniczący, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Informacja sprzed kilku godzin. Pentagon powiadomił Kongres Stanów Zjednoczonych o zamiarze sprzedaży Polsce systemu antyrakietowego Patriot. Pentagon wskazał, że planowana transakcja jest zgodna z celami polityki zagranicznej i względami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, bo chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, który jest sojusznikiem NATO, i chodzi o czynnik stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie. Stąd Pentagon zgadza się na sprzedaż tego systemu. Jak patrioty wzmocnią nasz system obronny i co ta informacja oznacza dla bezpieczeństwa Polski?
Szanowny ojcze, drodzy radiosłuchacze, to jest jeden z największych sukcesów rządu Prawa i Sprawiedliwości i ministra Antoniego Macierewicza. To jest naprawdę moment historyczny i przełomowy. I proszę zauważyć, że kolejne ekipy rządzące naszym krajem mówiły, że robią coś, czy robią, podejmują próby wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, a my po prostu realizujemy to, o czym mówimy. Baterie Patriot, które będą w naszym kraju, jestem przekonany, że już pierwsze w roku 2019, tak jak po wrześniowej wizycie w Stanach Zjednoczonych zapowiadał minister Antoni Macierewicz, one w sposób znaczący poprawią bezpieczeństwo naszej ojczyzny i nas Polaków. Proszę zauważyć, że te negocjacje, które były prowadzone z rządem Stanów Zjednoczonych przez ostatnie kilkanaście miesięcy, czy kilka miesięcy, takie bardzo intensywne, pokazują, że również i Stany Zjednoczone po wyborach w prezydenta, po tym jak prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, one przybrały zupełnie inny kształt, zupełnie inny charakter. Dlaczego? Proszę zauważyć, że to, co nam wcześniej oferowali Amerykanie, firma Raytheon między innymi, i chociażby za awansowanie technologiczne, bo to też jest ważne, nijak się ma do tego, co mamy dziś osiągnięte w tych negocjacjach. Chociażby sam radar, który jest kluczową rzeczą przy tego typu sprzęcie. Do tej pory było tak, że Amerykanie sprzedawali rakiety Patriot, baterie rakiet Patriot z radarem, który miał pole widzenia 180 stopni. Optymalnym rozwiązaniem jest radar dookólny, radar 360 stopni, i udało nam się to osiągnąć. I nie wiem, czy przypadkiem Polska nie jest pierwszym krajem, do którego właśnie będą skierowane baterie rakiet Patriot, właśnie z tym radarem dookólnym, radarem 360 stopni. To jeszcze raz powtórzę, to w sposób znaczący poprawia bezpieczeństwo Polski i Polaków, ale w sposób znaczący również poprawia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Dlatego też ta decyzja, która jest podejmowana w tej chwili, bo jeszcze nie możemy mówić o zakończeniu definitywnym, bo decyzję musi podjąć ostateczną Kongres Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że to będzie aprobująca decyzja. To oczywiście jest naprawdę wielki sukces. Pewnie opozycja za chwilę, bo za chwilę mamy posiedzenie Sejmu i w przyszłym tygodniu pewnie będzie utyskiwała nad tym, że czy rzeczywiście te negocjacje są takim wielkim sukcesem, bo przecież będziemy za ten sprzęt płacić blisko 40 miliardów złotych, ale proszę zauważyć, że to jest sprzęt, który jest wart swojej ceny. I te 10,5 miliarda dolarów, która jest jako ta cena zaproponowana polskiemu rządowi, na pewno jest do przyjęcia. Pewnie będzie jeszcze podlegała negocjacji, ale teraz przed nami, bo we wrześniu Amerykanie złożyli propozycję offsetową, bo zakup baterii Patriot wiąże się również z zaangażowaniem offsetowym w naszym kraju, i te negocjacje offsetowe będą pewnie trwały przez kilka czy kilkanaście miesięcy, ale bez wątpienia bez wątpienia raz bezpieczeństwo, dwa wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego będzie na pewno znaczące.
Panie pośle, zakończył się tak, że pierwszy oficjalny lot samolotu dla VIP-ów, generał Kazimierz Pułaski, samolot Gulfstream G550, to jedna z dwóch mniejszych maszyn zakupionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do przewozu najważniejszych osób w państwie. Wczoraj na pokładzie był pan wiceminister Bartosz Kownacki, a lotowi towarzyszyła kamera telewizji Trwam. Zdaje się, że to też jest kolejne osiągnięcie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie wyposażania floty dla najważniejszych osób w państwie, bo tej floty praktycznie nie było. VIP-y latały na pokładzie samolotów pasażerskich. Niektórzy twierdzili, że to z oszczędności, ale to chyba w gruncie rzeczy wynikało z dziadostwa.
Ale absolutnie, proszę ojca, to ma ojciec absolutnie rację. I jeżeli mówiliśmy przed chwilą o bateriach rakiet Patriot, o których wielu przed nami mówiło, a w tym zakresie nic nie robiło, i podobnie jest również, jeżeli chodzi o samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie. Już za czasów rządu AWS-u, czyli po 97 roku, tak wiele mówiło się o konieczności zmiany tego sprzętu postsowieckiego i samolotów tu, i samolotów jak. Później przecież pamiętamy rządy Leszka Millera, ten wypadek śmigłowcem Mi, który ledwo co Miller uszedł z życiem. Wtedy też przecież mówiło się o konieczności zmiany floty przewidzianej do przewozu najważniejszych osób w państwie. Później mieliśmy 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i ten nieszczęsny, tragiczny w skutkach wypadek w Smoleńsku, katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. I proszę zauważyć, kolejne ekipy nic nie robiły w tym zakresie, żeby zmienić flotę do przewozu najważniejszych osób w państwie, żeby te osoby przede wszystkim godnie i bezpiecznie mogły być przewożone. Przecież o tym się może nie mówi, ale proszę zauważyć, podczas wizyty chociażby pani Grześkowiak, marszałek Senatu w czasach AWS-u, też miała przecież bardzo trudne do przeżycia przygody, kiedy to zapalił się jeden z silników jej samolotu tu, kiedy była z wizytą oficjalną w jednym z państw na kontynencie afrykańskim. O tym też nie możemy zapominać. I nic nie robiono. Prawu i Sprawiedliwości, ministrowi Antoniemu Macierewiczowi, mimo takiego ordynarnego ataku personalnego w stosunku do ministra obrony narodowej, udało się przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu i ten przetarg, czy te zakupy już są zrealizowane. My w tym tygodniu przeżywaliśmy ten okres 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. I proszę zauważyć, w tej chwili mamy już 2 małe samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie, które na dniach już wchodzą do użytku, będą użytkowane przez prezydenta, panią premier, przez ministrów, marszałka Sejmu i Senatu. I mamy już nowy samolot średniego zasięgu. Ten Boeing Józef Piłsudski, który pojawił się również na warszawskim Okęciu przed kilkoma dniami, no to też pokazuje o sprawności rządu Prawa i Sprawiedliwości i sprawności działań ministra Antoniego Macierewicza wraz z jego zastępcami. I to pokazuje tą dobrą zmianę, o której tak wiele Prawo i Sprawiedliwość mówiło w ostatnich latach i miesiącach, że my nie tylko mówimy, ale my przede wszystkim robimy i wierzymy w to, o czym mówimy podczas naszych spotkań z ludźmi, podczas naszych spotkań z wyborcami, w czasie kampanii wyborczych i tak dalej, i tak dalej. My po prostu to realizujemy. Proszę zauważyć, jak to śmiesznie wyglądało, gdy Bronisław Komorowski wsiadał z całą swoją świtą na pokład samolotu rejsowego Polskich Linii Lotniczych i leciał do Nowego Jorku z oficjalną wizytą choćby w organizacji, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jakie było wtedy zdumienie pasażerów, ale również i zabezpieczenie takiego lotu na pokładzie samolotu rejsowego, no wzbudza z jednej strony wiele kontrowersji, a z drugiej strony jest gigantycznym utrudnieniem dla osób ochraniających prezydenta. prezydenta, bo bez wątpienia osoby najważniejsze w państwie muszą poruszać się po Europie i świecie w sposób bezpieczny, nie pozostawiający nawet najmniejszego cienia jakiegokolwiek zagrożenia dla ich zdrowia i życia. I to jest rzecz kluczowa. To nam się udało zrobić i to jest bez wątpienia wielki sukces Antoniego Macierewicza, to jest wielki sukces Beaty Szydło, to jest wielki sukces rządu Prawa i Sprawiedliwości.
Patrzę także na dane dotyczące modernizacji sił zbrojnych. Ministerstwo Obrony Narodowej publikuje te dane. W ciągu ostatnich 2 lat w MON zawarto 250 umów na modernizację sił zbrojnych na kwotę blisko 20 miliardów złotych, w tym 160 umów ulokowano w polskim przemyśle na kwotę ponad 13 miliardów złotych. Tutaj największe kontrakty to modernizacja 128 czołgów Leopard, 64 moździerze RAK, 6 baterii przeciwlotniczych systemu rakietowo-artyleryjskiego, to także uratowanie stoczni marynarki wojennej, to także kontrakt z Hutą Stalowa Wola na ponad 4,5 miliarda złotych, to karabinki Grot. Niebawem do wojska trafi pierwsza z ponad 53 tysięcy sztuk karabinków modułowego systemu broni strzeleckiej Grot. I tutaj również ustawa przyjęta przez Sejm, która przewiduje docelowo 2,5% PKB na siły zbrojne, na bezpieczeństwo Polski. To są te osiągnięcia po 2 latach rządów Antoniego Macierewicza, ale te osiągnięcia...
Zgodny ojcze, ale to jeszcze tutaj można by długo wymieniać. Ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale nie możemy zapominać chociażby o tej ustawie, która jako pierwsza została przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie. Chodzi o korpus szeregowych. Platforma Obywatelska przez szereg lat nie zgadzała się na to, żeby szeregowi, ci młodzi ludzie, którzy służyli ten najbardziej taki najważniejszy w ten pierwszy okres swojego życia, oddawali w służbie ojczyźnie i po 12 latach służby w korpusie szeregowych oni opuszczali armię. My się temu przeciwstawialiśmy, jak byliśmy w opozycji. To była jedna z pierwszych decyzji ministra Antoniego Macierewicza i nas jako posłów Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie, że znieśliśmy ten 12-letni okres, kiedy ci kontraktowi żołnierze, jako będąc na kontrakcie maksymalnie 12 lat, później opuszczali wojsko, jeżeli nie mieli oferty pracy w korpusie wyższym, podoficerów czy oficerskim. I to jest bez wątpienia wielki sukces. Platforma mówiła, że będą masowo uciekać z wojska szeregowi i nic takiego się nie stało. Kolejna rzecz z ostatnich dni, o tej też musimy powiedzieć, którą przyjmujemy w tej chwili, już Senat przyjął ustawę dotyczącą współpracy z samorządami, jeżeli chodzi z jednej strony o budowę i modernizację strzelnic, tak żeby te strzelnice, te obiekty powstawały, przynajmniej jedna w każdym powiecie, tak żeby ci młodzi ludzie, ale także i ci starsi, którzy chcą trenować swoje oko, mieli dogodną możliwość treningu na strzelnicach, ale w tej ustawie mówimy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wspieranie samorządów lokalnych w budowie, odtwarzaniu, modernizacji, renowacji pomników upamiętniających chwałę oręża polskiego. Proszę zauważyć, po 1989 roku tak wiele już wody w Wiśle upłynęło i nikt o tym nie pomyślał, że przecież mamy całe mnóstwo miejsc pamięci polskich żołnierzy, żołnierzy podziemia. Ja jestem z terenu ziemi radomskiej, radomsko-świętokrzyskiej. Te nasze lasy są usłane mogiłami tych, którzy oddali swoje życie w czasie II wojny światowej. I bardzo często samorządy nie miały pieniędzy na to, żeby utrzymywać te miejsca, utrzymywać pomniki, poddawać ich renowacji. I teraz od 1 stycznia jest taka możliwość, będzie taka możliwość. I to jest na pewno też bardzo ważna rzecz, która jest skierowana bezpośrednio do tej części patriotycznej naszego społeczeństwa, do tych wszystkich, którzy bardzo często nie mają pieniędzy, żeby na przykład wybudować, tak jak na przykład w Radomiu chcemy wybudować pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej. I teraz się nadarza taka możliwość, że właśnie będziemy mogli to uczynić dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Cieniem jednak na tych osiągnięciach kładzie się konflikt, który no, wydaje się być jednak konfliktem realnym, na co wskazują wypowiedzi pana prezydenta między szefem Ministerstwa Obrony Narodowej a zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent zarzucił Antoniemu Macierewiczowi, że stosuje wobec współpracowników pana prezydenta ubeckie metody. Pan minister Antoni Macierewicz próbuje uniemożliwić mi wykonywanie mojej funkcji zwierzchnika sił zbrojnych, a konflikt dotyczy głównnie tego, że służby Ministerstwa Obrony Narodowej, konkretnie Służba Kontrwywiadu Wojskowego, odebrała dostęp do tajemnic Państwowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w imieniu pana prezydenta no, patrzył na to, co się dzieje w związku z armią, w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. No i w ten sposób oficer nie jest w stanie recenzować działań Ministerstwa Obrony Narodowej, nie jest w stanie doradzać panu prezydentowi w sprawie armii. To sprawdzanie generała z BBN-u Jarosława Kraszewskiego w dalszym ciągu trwa. Onet podaje, że prezydent jest za tym, żeby podjąć wreszcie decyzję. Albo odbieramy dostęp do tajemnic państwowych całkowicie, albo przywracamy certyfikaty, bo jeśli odbierze się całkowicie, to rusza ścieżka odwoławcza do pani premier Beaty Szydło. A w ten sposób pan prezydent ma związane ręce. Jak pan patrzy na te ostatnie wypowiedzi pana prezydenta, no i na całą tę sytuację? Ona trwa od czerwca, 24 czerwca konkretnie tego roku.
Przyjmuję, ojcze, ta sytuacja, ona absolutnie nie powinna się zdarzyć, nie powinna mieć miejsca. Ja wiem i rozumiem to, że polska konstytucja i ten system prawny, który wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzialny za polską armię, polskie wojsko jest minister obrony narodowej, a zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent. Oczywiście to już ta konstrukcja konstytucyjna, w tą konstrukcję konstytucyjną jest wpisany swoisty spór na linii kancelaria prezydenta, prezydent, minister obrony narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej. I tak było za czasów prezydenta Kwaśniewskiego, tak było, również zdarzało się za czasów prezydenta Komorowskiego.
No tak, ale tu miała być dobra zmiana.
Tak, proszę ojcze, tylko proszę zauważyć, że my te słowa, które często pan prezydent wypowiada w ostatnim czasie, one ja przyjmuję z wielkim smutkiem, bo gdy słyszy się z ust pana prezydenta, który no, wywodzi się z tego samego pnia, z którego my wszyscy jesteśmy, z Prawa i Sprawiedliwości i wskazuje, że na przykład chociażby taka czy inna reforma no, mogła być przyjęta u rozwiązania rok temu czy półtora roku temu, to ja pragnę odpowiedzieć i powiedzieć wszystkim nas słuchającym, że naprawdę przez te dwa lata nie leniuchowaliśmy, tylko bardzo intensywnie pracowaliśmy, szczególnie w tym obszarze legislacyjnym. Każda osoba, niezależnie czy to jest poseł Wojciech Skurkiewicz, każdy inny poseł, minister, prezydent, premier, nawet w tych rozmowach prywatnych, nieoficjalnych, podczas spotkań z ludźmi, tak jak miało miejsce to właśnie, bo te słowa pan prezydent wypowiedział podczas tłumu 11 listopada i te słowa ktoś zarejestrował i opublikował.
Ale wczoraj pan prezydent już w wywiadzie oficjalnym dla telewizji publicznej, no nawet powiedziałbym, wzmocnił ten przekaz. Ja tylko dla naszych słuchaczy powiem, że podległe panu ministrowi SKW zawiesiło generałowi Kraszewskiemu dostęp do tajemnic państwowych w czerwcu, bowiem jak twierdzi, generał skłamał w ankiecie bezpieczeństwa, w której należy opowiedzieć o kontaktach towarzyskich, majątku, używkach, sprawach rodzinnych, sprawach obyczajowych i to ma być według informacji Onetu generał, który namawia namawiał pana prezydenta do zawetowania ustawy tworzącej Wojska Obrony Terytorialnej, bo jak twierdził, one są niewiele warte, a osłabiają jednostki wojska regularnego. W tej chwili pan generał dalej pracuje w BBN-ie, omijają go sprawy związane z tajemnicą państwową, ale na przykład już nie teczki personalne kandydatów na generałów, które nie są tajemnicą państwową i nominacji nie ma.
Dlatego też jeszcze raz podkreślam, ten spór nie może trwać wiecznie i jestem przekonany, że tak pan prezydent, jak i pan minister Antoni Macierewicz dojdą do porozumienia. Tym bardziej, że z jednej strony sprawa pana generała Kraszewskiego jest, która absorbuje no, chyba nas wszystkich, również i członków Komisji Obrony Narodowej, ale z drugiej strony mamy kwestie zawieszonych nominacji generalskich, które są tak bardzo potrzebne wojsku i tutaj dla mnie jest sytuacją niezrozumiałą, że pan prezydent nie zdecydował się podpisać tych nominacji generalskich dla 14 oficerów, którzy są kluczowi dla funkcjonowania, ale również i postrzegania polskiej armii w strukturach międzynarodowych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również i wewnątrz naszego kraju. Jeszcze raz powtórzę. Ta sprawa, ten spór musi zostać rozwiązany i on zostanie pewnie rozwiązany wcześniej czy później. Warto jest w takich sytuacjach, żeby każda ze stron choć odrobinę cofnęła się ze swoich przyjętych pozycji, dała odrobinę zaufania dla drugiej strony i podjęła to wyzwanie i podjęła działanie, żeby zmieniać polską armię. Bo przed nami jest rzecz kluczowa, przed nami jest sprawa dotycząca zmiany funkcjonowania i zarządzania polską armią, tak zwana reforma dowódcza, czy przywrócenie starych zasad, które obowiązywały w polskim wojsku, bo to, co w tej chwili...
I tu też jest, panie pośle, dwugłos między panem prezydentem a panem ministrem.
Tutaj obydwie strony muszą absolutnie dojść do porozumienia i tutaj już 2 lata czekamy na te zmiany, jeżeli chodzi o tę reformę dowódczą. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach poznamy efekty, bo będzie to projekt absolutnie rządowy, który musi być przyjęty podczas posiedzenia Rady Ministrów i jestem przekonany, że będzie wychodził również naprzeciw oczekiwaniom pana prezydenta i tutaj ten spór jakikolwiek, jeśli istnieje, zostanie absolutnie zażegnany. Bo taką reformę też trzeba powiedzieć szczerze, no nie przygotowuje się z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Ona wymaga również wielu konsultacji, rozmów, spotkań, tak żeby ten organizm, którym jest wojsko, absolutnie na tym nie ucierpiał. Te zmiany, które zaproponowała kilka lat temu Platforma Obywatelska, one absolutnie się nie sprawdziły i tutaj zmarginalizowana rola szefa sztabu generalnego jest taką rzeczą, która bardzo mocno nam chyba wszystkim, szczególnie Polakom, doskwiera w tych kontaktach chociażby międzynarodowych i na forum NATO.
Tutaj jeszcze przy tej okazji tej takiej no może bezpośredniego powodu ujawnienia konfliktu między obu panami. TVP Info z kolei dotarło do anonimowego wprawdzie rozmówcy, który twierdzi, że pan prezydent miał możliwość dowiedzieć się osobiście o wątpliwościach wobec swojego doradcy. I tu cytat. Oni chcą, żeby im przesłać dokumenty do BBN, ale my z przyczyn bezpieczeństwa ich do kancelarii tajnej przesłać nie możemy. Antoni Macierewicz osobiście zaprosił Andrzeja Dudę do złożenia wizyty w SKW, żeby zapoznał się z informacjami, które dotyczą generała Kraszewskiego. Zapraszał go również szef SKW co najmniej 2 razy. Raz się prezydent zgodził, po czym po godzinie zmienił zdanie, twierdzi ten rozmówca portalu TVP Info. Jego zdaniem minister od początku dąży do deeskalacji. Antoni Macierewicz kilkakrotnie zabiegał o spotkanie z prezydentem i spotkał się z odmową. I ta informacja o tych ubeckich metodach miała dotknąć pana ministra osobiście, no bo jest ikoną podziemia antykomunistycznego, ale także dodajmy, Urząd Bezpieczeństwa zabił mu ojca, gdy miał 10 miesięcy.
Dokładnie tak. I proszę zauważyć, i te słowa na pewno bardzo bolały pana ministra Macierewicza, bo wiem i na pewno mnie w takiej sytuacji też by pewnie bardzo mocno dotknęły. Czcigodny ojcze, ja mam nadzieję, że kiedyś przy dłuższej jeszcze rozmowie będzie nam dane porozmawiać nie tylko o tych relacjach Pałac Prezydencki, czy pan prezydent, a minister obrony narodowej, ale w moim przekonaniu wydaje mi się i mam nieodparte wrażenie, że sporo takiej dość nie najlepszej aury wokół tych kontaktów robią również osoby, które funkcjonują w kancelarii prezydenta, bo bardzo często chyba możemy spotkać się z sytuacjami, że gdzieś w tej przestrzeni publicznej, szczególnie w przestrzeni medialnej, pada zbyt wiele słów, bardzo często takich wypowiadanych bezrefleksyjnie, a w tej takiej delikatnej materii, jaką jest obrona narodowa, im mniej słów, tym chyba bardzo często wydaje się, że jest lepiej.
To prawda, tutaj, do tej pory...
Tutaj jest chyba z tym poważny problem, jeżeli chodzi o stronę Pałacu Prezydenckiego, Kancelarii Prezydenta.
Do tej pory, jak pan mówi, ta strona Pałacu Prezydenckiego rzeczywiście poza panem prezydentem wypowiadała się w tej sprawie, ale tym razem zabrał głos sam pan prezydent, nieco sprowokowany swoją wypowiedzią do przypadkowego przechodnia upublicznioną, ale to już mówi pan prezydent. W związku z tym można powiedzieć, że ta bańka tak nabrzmiała, że wybuchła.
Tak, oczywiście, ale to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że zawsze w każdej sytuacji jesteśmy osobami publicznymi i zawsze trzeba ważyć słowa, to co się mówi, bo trzeba mieć też świadomość, że nawet jeżeli jesteśmy przechodząc gdzieś ulicą, rozmawiając, jesteśmy w takich czasach, że wszystkie nasze spotkania, rozmowy są bardzo często czy nagrywane, czy później relacjonowane przez osoby trzecie, a taka sytuacja, takie wypowiedzi, takie również takie zaczepne dość artykułowane, zaczepnie zdania, no nie służą dialogowi, nie służą rozmowie, nie służą temu, żeby wyjaśniać kluczowe sprawy z punktu widzenia Polski, bo sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Ale jestem optymistą i absolutnie jestem przekonany, że te relacje pomiędzy Pałacem Prezydenckim, panem prezydentem a ministrem obrony narodowej będą układały się wzorcowo bardzo dobrze, bo proszę ojca, trzeba zauważyć też, że jeżeli chodzi o odejmując tą warstwę takiej otoczki związanej z generałem Kraszewskim czy nominacjami generalskimi, to ta współpraca pomiędzy prezydentem i ministrem obrony narodowej, ona naprawdę układa się bardzo dobrze i proszę zauważyć, ta współpraca jest taka bardzo prostolinijna. Szczyt NATO, który był organizowany w Warszawie, który okazał się wielkim sukcesem i pana prezydenta i ministra Antoniego Macierewicza, czy chociażby kontakty międzynarodowe w tym obszarze wojskowym, na forum NATO, gdzie często również reprezentantem Polski jest minister obrony narodowej, ale także i prezydent Rzeczypospolitej jako zwierzchnik sił zbrojnych. One też są bardzo dobrze postrzegane przez naszych sojuszników. Także ta współpraca na linii prezydent, minister obrony narodowej, ona naprawdę jest bardzo dobra i układa się bardzo dobrze. Są obszary, które nie domagają czy kuleją, ale no, nikt nie jest idealny i nikt nie jest doskonały, ale trzeba do tego i do tej idealnej współpracy, do tej doskonałości dążyć. I jestem przekonany, że obie strony do tego dążą.
No i stąd te wspólne sukcesy i pana prezydenta, i pana ministra obrony narodowej. Szkoda byłoby zepsuć, a słuchacze patrzą na to z pewnym niepokojem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Był zapłać, dziękuję.
Z panem Bogiem.
Do dobrego, miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, był naszym gościem.